naszym studio, niewidziany od dawna w studio, pan poseł Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość, były minister energii, ale także przewodniczący Rady Doradców Politycznych przy premierze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i jakie tam zmiany będą w Radzie Ministrów, panie pośle?
Na razie w Radzie Ministrów to nie zauważam.
Nic nie jest planowane?
Jeśli chodzi o głównych ministrów, to nic.
Nie będzie pan ministrem energii?
Nie, takiego ministerstwa nie ma.
A Ministerstwo Klimatu i Środowiska?
Też nie przypuszczam, żeby pani minister miała odchodzić.
Odszedł szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk. Jakie były główne powody odejścia?
Może taki troszeczkę młodzieżowy brak ostrożności, ale za to muszę powiedzieć, że człowieka, który solidniej brał się do pracy niż pan minister Dworczyk, to trudno znaleźć.
Pojawiło się takie nazwisko jak Marek Kuchciński, który mógłby zająć miejsce Michała Dworczyka. Jak pan ocenia tę kandydaturę?
Marek Kuchciński to jest chyba jeden z najbardziej doświadczonych i polityków, i uczestników w ogóle systemów zarządzania w Polsce, więc myślę, że trudno mi się określić, dlatego że nie bardzo przypuszczam, żeby Marek Kuchciński znalazł się jako szef gabinetu premiera.
Pojawia się na tej giełdzie nazwisk po prostu Marek Kuchciński. A kogo pan...
To jest najlepszy z kandydatów, jakiego mógłbym widzieć. Natomiast nie bardzo byłbym ostrożny z proponowaniem mu. To jest były marszałek. Raczej trzeba było mu proponować ministra.
To kto według pana posła będzie, czy byłby dobrym kandydatem, bo brak szefa kancelarii to poważny wakat.
Szef kancelarii premiera to jest osoba, która musi być po pierwsze w moim przekonaniu bardzo młoda, no znaczy młoda w sensie wieku, a jednocześnie z dużym doświadczeniem. Dlatego, że szef kancelarii tu łączy dwie rzeczy. Po pierwsze, że w imieniu premiera czasami zwraca się do ministrów i prosi, czy w imieniu premiera nawet poleca niektóre tam rzeczy. Zaleca, może inaczej. Premier nie może polecać ministrom. Premier może zalecać ministrom. Więc w imieniu premiera zaleca ministrów. Organizuje pracę Rady Ministrów. Organizuje wszystkie działania premiera, więc wszystkie jego wyjazdy i zagraniczne, i polskie, i tak dalej. Więc to jest taka olbrzymia praca organizacyjna, a mniej polityczna.
No i kogo by pan widział na tej funkcji?
To musi być osoba, która jednocześnie musi mieć zaufanie premiera z jednej strony, a z drugiej strony też musi być nadzwyczaj dyspozycyjna.
Czyli
i tutaj nie można powiedzieć, bo ja z zewnątrz mogę powiedzieć o osobie, która ma na przykład małe dzieci, które ma jeszcze problemy rodzinne, jeszcze coś tam trzeba czasem do szkoły się znaleźć i tak dalej. Tutaj należy, jako szef kancelarii premiera, to musi odłożyć wszystko. Musi być do dyspozycji o godzinie 7 rano i musi być o 24.
Oprócz Marka Kuchcińskiego, kto jeszcze się pojawia na to stanowisko, panie pośle?
Ja myślę, że dużo osób jest funkcjonujących wokół premiera, które
kiedy poznamy to nazwisko?
To jest bardzo poważna sprawa i trudno powiedzieć, kiedy premier się zdecyduje podać, na kogo się będzie decydował w tym momencie. No jest to minister, który jest trochę nad ministrem także. No to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko. To jest stanowisko, które... W moim przekonaniu pan Dworczyk był bardzo dobry na tym stanowisku. No, zrobił zrobił błąd administracyjny, no to powiedzmy, to jest błąd administracyjny i spotkał się z dużym medialnym atakiem. Natomiast no, faktem jest, że to było trochę nieostrożne używanie.
Mówi pan o
maila.
Ocenie ministra między innymi infrastruktury i w ogóle o tej całej sprawie związanej z mailami oczywiście.
Tak, to oczywiście to jest to. No, to jest kwestia taka, że w rozpędzie pracy czasem się zarówno przepisy kancelaryjne, jak i te główne przepisy sposobu funkcjonowania, prowadzenia korespondencji i tak dalej. I jednocześnie te przepisy niespecjalnie nadążają za zmianami, że tak powiem, technologicznymi i cywilizacyjnymi, to powoduje, że jak się bardzo chce, to praktycznie prawie na każdego z nas w tej dziedzinie by się znalazło trochę bata. No bo można użyć maila prywatnego do przekazania informacji służbowej, na przykład.
I też pan różne takie oceny o innych ministrach wygłasza, panie pośle?
Nie, ja mogę o sobie powiedzieć. Też czasami po prostu nie jestem w biurze, nie czuję się, że jestem w biurze, jestem w terenie, czuję się jako reprezentant, że tak powiem, wyborców i tak dalej. No i w rozpędzie zdarza mi się, że z maila prywatnego napiszę do swego biura informację służbową. A już to jest złamanie przepisów korespondencji. Już można powiedzieć, że zrobiłem takie same przewinienie, których za dużo zrobił jak raz pan minister.
Czyli w najbliższym czasie rozumiem, że zmian personalnych w rządzie nie będzie.
No, osoba, która musi zastąpić pana Dworczyka, jest niezbędna w rządzie.
To jest oprócz tej osoby oczywiście, panie pośle.
Ja nie wiem, premier ze wszystkimi współpracuje i to wszystko zależy od chwili nawet. W pewnym momencie dochodzi do takiego, jak się mówi, zmęczenia materiału.
A może gdzieś się zwiększy to zmęczenie materiału,
albo panie też, pośle? Albo też dochodzi do tego, że no, dana osoba uważa, że no jej już możliwości w tym momencie, w tej dziedzinie się wyczerpały.
Panie, to jest naprawdę niczącym rady.
Trzeba wiedzieć, wie pani, jak intensywna jest praca w rządzie.
Pan jest przewodniczącym rady doradców politycznych, czyli doradcy polityczni mówią, w jakim kierunku politycznym powinien rząd iść, poruszać się. A jak pan ocenia to, co dzieje się na linii Mateusz Morawiecki-Jacek Sasin?
No, to jest debata, która urosła do trochę większego szczebla. Różnice zdań w rządzie były i będą. Nie zawsze one znajdują wymiar medialny. I to jest dopiero kwestia tego typu, że gdzieś tam trochę komuś puszczą nerwy i coś tam pójdzie na zewnątrz. Ale ja no, mam za sobą prawie 20 lat pracy w administracji rządowej, od wojewody poczynając.
No i jak panowie
i muszę pani powiedzieć, że dogadują. Nie ma takich sytuacji, żeby nie było różnic zdań, żebym się nie uczestniczył w różnego typu sprzeczkach, a nawet kłótniach, jak to trzeba zrobić i tak dalej. Natomiast nie jestem zwolennikiem, nie popieram, że tak powiem, rozmawiania o tym na zewnątrz.
Rozumiem, ale my jesteśmy też od tego, żeby informować opinię publiczną o tym, co się dzieje w rządzie, bo przecież to państwo zarządzają nami i naszym krajem i pośrednio też w sumie naszymi portfelami, tym jak wygląda nasze codzienne życie. Tak więc pytam się, rozumiem, że główny spór pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jackiem Sasinem dotyczy spraw związanych z pana działką, z energetyką.
Czy tutaj jest główny spór? Nie jestem tego taki pewny.
A gdzie jest, panie
Natomiast,
pośle?
Chciałbym pani powiedzieć, że obrady Rady Doradców Politycznych premiera są obradami poufnymi. Jeżeli się rozmawia na takie tematy i mówi o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba, w jakie kierunku bym widział, na to wszystko niekoniecznie. Rozmawiając z doradcami musi się godzić premier, ale tutaj opinie są różnorodne wyrażane, więc mnie szczególnie trudno jest tutaj się wyrażać na takie tematy. Natomiast ja jestem, że tak powiem, przeciwnikiem wynoszenia różnego typu różnicy zdań, które służą wypracowaniu wspólnego zdania na zewnątrz, bo one budzą emocje niepotrzebne i dlatego też nigdy w takich rzeczach nie uczestniczyłem.
Sprawy węgla i energetyki bardzo dużo budzą emocji wśród Polaków, bo no, nie wiemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądać. Proszę nas uspokoić.
W moim przekonaniu te rzeczy są rozwiązywane i będą rozwiązane, dlatego że
W jakiś sposób muszą być rozwiązane.
Jeżeli mamy brak węgla w tym momencie, szczególnie węgla dla ludności, to jest rzecz, która jest do rozwiązania i do poradzenia sobie.
Panie redaktor. Pan premier Jacek Sasin zlecił spółkom Skarbu Państwa między innymi to, żeby one ściągały węglokoks czy PGE paliwa, żeby zwiększały import węgla z zagranicy.
To
są oficjalne informacje. To dlaczego my musimy importować ten węgiel? Czemu nie jesteśmy samowystarczalni na tym etapie?
Panie redaktor, parę różnego typu przyczyn. Po pierwsze, bardzo ostro naciskana polityka klimatyczna w kierunku właśnie odchodzenia od węgla. Pierwsze negocjacje z Unią Europejską, w których ja uczestniczyłem i gdzie Unia Europejska już, że tak powiem, satysfakcjonował termin 2060 rok. Zakończyły się jakby domówieniem. Bo następnie Unia Europejska zaczęła przyciskać pedał, że szybciej, że musimy szybciej od tego węgla odchodzić. No przecież to jest jasne i dla mnie było jasne, że organizacyjnie jest to niemożliwe. Przecież osobistą decyzją, jako minister działowy, bo trzeba pamiętać, że rząd w Polsce funkcjonuje specyficznie. Premier z punktu widzenia formalnego, nie poza uchwałami Rady Ministrów, które kierunki nadają, nie ma możliwości wydawania polecenia ministrom. Konstytucja mówi, że minister działowy ostatecznie odpowiada za wszystko.
Ale w każdym razie może go zdymisjonować albo prosić o dymisję, jeżeli mu się nie podoba ta polityka.
Może dymisjonować oczywiście, jeżeli i tutaj nie ma dyskusji bardzo, bo to jest kwestia decyzji już politycznej. Jeżeli premier dymisjonuje, to znaczy, że już uzgodnił według wśród partii rządzącej i że to musi mieć już głębszą sprawę, a nie tylko różnice zdań na jakiś dany temat.
A 996 i 60 groszy tyle ma być, 60 zł tyle ma być za tonę węgla, przynajmniej tak mówi się oficjalnie. Jaka będzie cena ta węgla? Bo tu jest cały czas jakby ten problem związany i z samorządami. Pojawiają się informacje, że jest prośba do samorządów, żeby to samorządy redystrybuowały węgiel. Jacek Sasin wysłał takie pismo. Ludzie oczekują właśnie ceny węgla około 1000 zł. W piśmie, jak mówią prezydenci, około 3000 zł z VAT ma wynieść ta tona węgla. To jaka będzie ta tona węgla,
panie redaktor, jeżeli mówimy o 1000 złotych, to bierzemy pod uwagę 1000 złotych już dopłaty. Bo przecież mówimy o cenie, które obywatel ma zapłacić. A jeżeli dostaje 3000 złotych na 3 tony węgla, to znaczy, żeby dostał pieniądze za wszystko?
Nie, to jest za tonę węgla 3000 złotych VAT, mówią prezydenci miast.
Pani redaktor, oczekiwanie ludzi jest takie, że tyle właśnie chcieliby zapłacić. Ale jeżeli dostają już 1000 złotych wsparcia do tony węgla, bo przeciętne zużycie w gospodarstwie rodzinnym jest 3 tony, 3,5 tony, więc dostają 3000, czyli dostają 1000 złotych do tony węgla do wsparcia.
A 2000 będą musieli zapłacić za tonę węgla, tak?
Jeżeli mają zapłacić 1000 zł, to wynikałoby z tego, że węgiel będzie kosztował 2000.
No trzeba czyli sobie 6, realnie 7 na 7 to... tysięcy za sezon grzewczy, tak? Będą musieli zapłacić.
No, nie, 3000, bo państwo płaci 3. No panie redaktor, wybaczy, to państwo 3000 płaci.
Tak, a tona węgla ma być po 3000 zł.
Nie wiemy jeszcze, ile ma być tona węgla.
Nie, no mam, panie pośle, pismo, które otrzymaliśmy wczoraj od pana ministra Sasina, mówi o cenie za tonę węgla około 3000 zł z VAT.
Tak. Jeśli chodzi o
co oznacza dwukrotnie wyższą cenę niż ta, która deklarowano.
No dzisiaj mamy
skąd pojawiła się ta cena po prostu 3000 zł z VAT?
To jest obecna cena, która jest obecnie na rynku.
No właśnie. Mówimy.
Ale cena, która się w tej chwili pojawia, o której Ministerstwo Aktywów mówi, to jest cena wynikająca z węgla teraz zakupionego w portach. Nie z naszych kopalń.
A z naszych będzie taniej?
Cena węgla, jeżeli zakupionego w portach, będzie mniej więcej taka około 3000, pewno 2, z tego co wiem, 2700, 2600.
Z polskich kopalń, tak?
Nie, nie.
A z polskich?
Nie, z portów.
A z naszych?
Z naszych cena węgla jest tańsza, więc ja nie wiem, jak ta cena będzie wypośrodkowana.
Czy my dzisiaj
nie znam
wiemy.
Jeszcze, nie znam jeszcze.
A jaka dzisiaj jest
systemu,
cena?
Jaki będzie system?
Rozumiem, a jaka jest dzisiaj cena z polskich kopalń za tonę węgla?
Nie wiem dokładnie w tej chwili, bo to się stale zmienia.
Ale mniej więcej, jakie są widełki?
Ja myślę, że to jest około 1500.
Myśli pan, czyli nie jest pan przekonany?
Nie, no bo to jest 100 zł, to jest w zależności od tego, która kopalnia,
ale
jakie ma koszty.
Ale mniej niż 2000, tak?
Mniej niż 2000.
No więc 1000 zł.
Ja mówię o cenie węgla dla ludności.
Tak, czyli 1000 zł rekompensaty.
Bo węgiel dla elektrowni jest tańszy.
Czyli 1000 zł rekompensaty i ten 1000 zł zostaje, tak? Więc tak by wychodziło, że będzie koło tego 1000 zł.
Jeżeli patrzę w tej chwili po cenę węgla z polskich kopalń, to tak wynika. No i teraz trzeba to połączyć z dostawami, które idą z portu, gdzie cena węgla będzie wyższa.
A dlaczego pan myśli, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby właśnie samorządy pomogły w dystrybucji węgla, mimo to, że to nie jest zapisane w ich obowiązkach?
My jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, w sytuacji dużego kryzysu wynikającego z agresji Rosji na Ukrainę.
Ale samorządy już się buntują, słyszy pan o tym.
W trudnej sytuacji także i tej frontowej, na której jesteśmy w tej chwili. I tutaj muszą być stosowane środki na rozwiązania nadzwyczajne. Przecież to nawet się dyskutowało o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Przecież taka dyskusja w Polsce była i odeszliśmy od tego. Natomiast różnego typu dodatkowe obowiązki, które każdy z nas, czy chce, czy nie chce w związku z tym stanem, ma do wypełnienia. Ile tych dodatkowych obowiązków sobie obywatele polscy już wzięli z tytułu tego, że otoczyliśmy te miliony osób z Ukrainy opieką i nie ma w Polsce obozów uchodźców, więc widać wyraźnie, jakie jest podejście także osobiste obywateli do tego, Polaków, do tego, że no ile to dodatkowego trudu dla tych ludzi jest, którzy się tym zajęli. I teraz jeśli dodamy do tego, że chcemy trochę od samorządu więcej czasami wymagać, to ja nie traktuję jako coś nadzwyczajnego.
A to trzeba będzie jakąś ustawę, jakąś uchwałę, jakieś rozwiązania
oczywiście,
prawne. A
oczywiście.
Jakie będą rozwiązania prawne?
No to tutaj ministerstwo odpowiednie rzeczy przygotuje. To jest w tej chwili, trzeba
czyli
powiedzieć
będzie
tak.
Jakaś ustawa,
ale ja
specjalna?
Myślę, że to nawet nie musi być żadna ustawa
a
specjalna. To jest tylko ustalenie trybu i sposobu dystrybucji. Natomiast no my wszystko próbujemy przepisami ustalać. Ja myślę, że to po prostu powinna być gotowość samorządu do tego, że tak, my pomożemy w tej
ale
sprawie.
Ale widzi pan, że już mówią, pojawiają się głosy, nie chcemy pomagać. Nie, to będzie za dużo obowiązków po naszej
jedni
stronie.
Jedni tak mówią, drudzy nie.
Czyli jak państwo zmuszą tych, którzy nie chcą?
Nie wiem, pani redaktor. To w ramach rządu zapadną decyzje, w jakim kierunku trzeba iść. Te decyzje na pewno będą wyważone i że tak powiem, wypracowane w taki sposób, żeby było to najwygodniej dla obywateli, a najbliższa administracja dla obywatela. Państwowa administracja, bo samorząd jest państwową administracją, to jest właśnie samorząd. I
dobrze.
Z tego tytułu niekoniecznie ja nie widzę na wielu gminach w moim terenie jakiejś obawy przed
w
tego typu
w innych gminach jest znacznie inaczej, tam gdzie nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Krzysztof Tchórzewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący.
Czyżby inne samorządy były mniej społeczne?
Rady doradców politycznych przy premierze, były minister energii. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo.